Nazywam się Ewa-Karin Giwaniec i witam Was wszystkich na moim panelu Czary, Gusła i Wiedźmy. Dziękuję za zainteresowanie w ogóle. Nie spodziewałam się tak dużego zainteresowania tym panelem. Zobaczymy, co nasze panelistki nam powiedzą o Czarach, Gusłach i o Wiedźmach. O tym, czy wierzą, czy uprawiają, czy jak praktykują, jakie rodzaje magii praktykują, o czym piszą w swoich książkach. I chciałabym je właśnie w tym momencie, moje panelistki, powitać. Elżbieta Hereźnicka. Maja Lidia Kostakowska. I Aneta Jadowska. No i pierwsze pytanie do Was, czy Wy wierzycie w ogóle w czary? Czy uważacie, że czary istnieją, wiedźmy istnieją, gdzieś mocą w pogodzie na przykład sprowadziły nam tą przepiękną zimę tej wiosny? Edu?
Wiedźma to kobieta wiedząca, to jest ta, która wie. I w przypadku czarów i magii nigdy nie unikniemy takiego podziału na męskie i żeńskie. Ponieważ skład publiczności jest dość wyrównany, więc ja bym nie chciała tutaj siać idei feministycznej, a chciałabym jakoś Państwa zaspokoić na obie strony. Zupełnie nie to miałam na myśli, chociaż nie mówię, że Państwo są zainteresowani. Mogę mówić tylko o magii skandynawskiej czy nordyckiej, bo to jest ta, która mnie interesuje zawodowo. Owszem, ostatnio liznęłam słowiańskiej na potrzeby korony śniegu i krwi i dalej będę ją tam jakoś eksplorować. Tym niemniej skandynawska jest tam, w której siedzę poprzez północną drogę.
Przepraszam, tak? Ale mikrofon nadaje w drugiej sali.
To fantastycznie. W tej sali już nie mogę iść. Ponieważ my nic nie możemy na to poradzić, to możemy tylko zaprosić Państwa.
Mamy tutaj niestety pełną salę i nie wiem, czy będziemy sobie w stanie zdzierać na gardło.
Jestem właśnie przeziębiona, bym się darła normalnie, że mi to jest jakiś problem. W tej chwili chyba nie będę w stanie.
Odyn, bóg numer jeden, jest bogiem magii, ale bogini numer jeden, równoważna Odynowi, czyli Freja, jest boginią magii. Ona jest najwyższą, nie czarodziejką, nie czarownicą, ale najwyższą uprawiającą czary. On jest najwyższym uprawiającym magię. I to rozróżnienie, które między nimi następuje, jest dość intrygujące, dlatego że tak jak mówiłam Państwu na spotkaniu dotyczącym berserków, posądzenie faceta o to, że uprawia magię sejb, jest obelgą równą z tym, z obelgą homoseksualną. Jest równe z zarzuceniem mu biernego homoseksualizmu, bo co do czynnego homoseksualizmu, to Skandynawowie nie mają takiej opinii negatywnej. Znaczy nie jest tak źle, byleby nie być stroną bierną. Gdzie stroną bierną jest już jakby taką obelgą największą. I być może to będzie intrygujące też dla nas wszystkich rozważenia. Co jest takiego, dlaczego ten podział między kobiecym a męskim musi być za każdym razem dokonywany? Dlaczego w stronie kobiecej teoretycznie przypisuje się tę magię mniejszego ciężaru, nie mniejszego gatunku, ale magię taką związaną z negatywnym oddziaływaniem. Ta magia męska jest zawsze magią wysoką. To jest magia kapłanów, wyroczni, wróżbitów, jakby magia wyższego gatunku. Magia kobieca jest teoretycznie niższa i teoretycznie niesie w sobie ten element taki gdzieś związany z uprawianiem czegoś nieczystego. Ale zważmy na to, że koniec końców w mitologii nordyckiej, czyli tej właśnie najbardziej dzielącej płciowo magię, dokonuje się taki wielki przewrót, bo kiedy spróbujemy sięgnąć do początku, to okazuje się, że Odyn, Bóg Najwyższy, pierwszy zakręt uczył się od kobiety.
Ja tylko mogę powiedzieć, że akurat jeżeli o mnie chodzi, to ja się głównie zajmuję i jeżeli w ogóle w jakikolwiek sposób, to powiedzieć, specjalizuję w magii starożytnej. To jest naprawdę głęboko starożytna magia. Przede wszystkim chodzi o magię Bliskiego Wschodu, o magię chetycką, magię sumeryjską, potem babilońską, wszystkie te najstarsze, jakby najstarsze elementy magii, o których możemy coś wiedzieć dzięki pismu. Dlatego, że to były cywilizacje piszące, no zostawiamy dużo na ten temat, bardzo dużo na temat magii, na temat dwóchwiastwa. I tu mogę powiedzieć, że nie było takiego podziału bardzo potężnego na pewno w tych krajach starożytnych, gdzie rzeczywiście zarówno kobiety, jak i mężczyźni zajmowali się magią. Bywało tak, że mieli pewne specjalizacje, to znaczy na przykład była magia kobieca, którą się zajmowały właśnie tak zwane stare kobiety, wiedzące kobiety i tak dalej, i pewnego rodzaju magia męska. Natomiast te rzeczy były między sobą wymieszane w głębokiej starożytności. No i jeżeli chodzi o uprawianie czarnej magii, to była absolutnie jakby zobowiązywała i damy, i panowie mogli się tym parać w takiej samej, w taki sam sposób.
A wy wiecie, że wasz mikrofon działa u nas?
Nie, nie. Od 3 godzin działa tak samo, więc może trzeba to zgłosić zwyczajnie.
Doskonale was słychać.
Świetnie.
Bardzo się cieszymy. Naprawdę się cieszę. Pozdrawiam wszystkich w tamtej sali. No w każdym razie jeden z najstarszych zapisów dotyczących magii właśnie pochodzą sprzed dołych 10 tysięcy lat przed naszą erą. I ja tutaj z tego miejsca mogę powiedzieć, że no ludzie, no przez 10 tysięcy lat ludzie nie mogli się mylić, oczywiście, że magia działa.
Ja z mojej strony najbardziej zafascynowana jestem tą magią, która właśnie na papierze zostawiła najmniejszy ślad. Czyli magią, która przedostała się do naszego folkloru, przedostała się do jakichś śladów obyczajów codziennych, zwyczajów, których nie zdajemy sobie czasami sprawy, czemu robimy to tak, a nie inaczej, czemu mamy opory przed zestawieniem swoich włosów po strzyżeniu, czemu mamy opory przed tym, żeby w pewnych momentach miesiąca robić takie rzeczy jak przeprowadzka czy inwestycje finansowe, gdzie mówi się tak, że po 20 się nie powinno. Nie tylko dlatego, że pierwszego przychodzi pensja. Moja babcia nie dostawała pensji pierwszego, ale po 20 unikała wszelkich decyzji finansowych. I muszę powiedzieć, że właśnie te folklorystyczne, często ludowe ślady magii to jest coś, co śledziłam już jako dziecko. I wychowałam się dosyć dużo czasu, spędzałam na wsi z moją babcią i było mnóstwo takich sytuacji, tak, gdzie mały, dociekliwy, dziecięcy mózg nie przyjmował rzeczy takimi, jak ktoś deklarował, tylko było, ale dlaczego? Ale skąd taki pomysł? I to też jest element dziecięcego myślenia, że jeżeli ktoś chce mnie odstraszyć i mówi, nie powinnaś zaglądać do studni, bo tam jest potwór, który może cię zjeść, albo troll wodny, bo mają odcienia coś bujną wyobraźnię, bo to rodzinne, ja tym bardziej chciałam do tej studni zajrzeć, żeby zobaczyć, jak ten troll wygląda. I co to są za skrzaty? Czy można się z nimi zakumplować? A właściwie to, czy mam dla nich jakąś łapówkę? Tak wrzucałam srebrne szczytce babcie do studni. Niektóre też zakopywałam, bo wiedziałam, że są też szaty w sadzie, tak? Więc z jednej strony jest ta magia wielka, tak? Magia, o której czytamy, magia, w którą wierzyły starożytne cywilizacje, która właściwie dominowała nad ich życiem do tego stopnia, że wywoływała prawo, tak? Była prawogenna. A z drugiej strony mamy tę magię Słowian, magię, która do dzisiaj w bardzo wielu miejscach zwyczajnie obowiązuje. Kiedyś Widziałam na własne oczy, jak przebiegała mią rytuały leczenia przez takie właśnie wiedzące kobiety, przecież do dzisiaj istnieją. Może już jest ich mniej, może wiele z nich wymarło za, kiedy, nie wiem, 15 lat temu byłam nastolatką, zdarzały się dużo częściej na wsiach. Kobiety, do których przenoszono na przykład dzieci, które płakały, które nie dawało się uspokoić. Dzieci, o których się mówiono, że były albo uroczone, albo usunięte. Nie kojarzę tego z aborcją, chodziło o dyslokację, dzisiaj byśmy powiedzieli dyslokację jakiegoś mięśnia, czy stawu i tak dalej. I widziałam te rytuały, na przykład nastawianie obojczyka u dziecka polegało na tym, że pieluchą wykonywało się różne gesty, że dziecko kładło się na pielusze, naciągało się. Dzisiaj wiem, że chodzi po prostu o pewne napięcia mięśniowe, które przesuwają, ale ta kobieta dokonywała całego rytuału, któremu towarzyszył. Były zapalone świece, była zapalona biała szałwia, było przelewanie żółtka nad tym dzieckiem. Była cała masa rzeczy, które nie miały żadnego znaczenia. Okej.
Literacka 2 dopięła swego.
Sabotaż.
Powiedzmy tak. Technika może szwankować, ale magia nie zawiedzie. I tak, damy sobie radę i bez tego. Wydaje mi się, że w ogóle potrzeba rytuału, potrzeba wprowadzenia jakiegokolwiek elementu magicznego nawet do prostych czynności. Potrzeba, nie wiem, złożenia wianków przed żniwami, które co do dzisiaj jest. Tak, ludzie idą święcić do kościoła i to nie ma znaczenia, czy oni je składają w kościele katolickim, czy tak jak wcześniej po prostu składali je jakimś bóstwom urodzaju i płodności. Dowodzi, że magia jest potrzebna. Możemy jej nie nazywać. Możemy twierdzić, że w nią nie wierzymy, ale i tak wykonujemy pewne czynności, nie chcąc ich opuścić. Wierząc, że w jakiś sposób zapewnią nam...
Że w jakiś sposób zapewnią nam powodzenie, tak? Nosimy swoje amulety, czy to będzie starożytny pierścień Atlantów, czy to będzie jakiś celtycki węzeł, czy to będzie, nie wiem, czarny kot, koniczyna, czy na zwyczajnym świecie coś, co my sami uznamy za znaczące i za symboliczne. A w tym momencie to był ten krasnał, który wreszcie przyjął opłatę w srebrnych sztućcach i przyszedł się zaprzyjaźnić.
Ze studni.
Tak, ze studni.
Ale chyba urósł ten zyczak.
Ja też!
No ale wróćmy do pytania tego, czy wierzycie w magię. No bo to, że magia istnieje i gdzieś ktoś w nią wierzył, to nie było istotą mojego pytania, do tego ponowię pytanie. Czy wierzycie w magię? Czy odprawiacie jakieś rytuały magiczne?
No i się powiedziane.
To jest kwestia tego, czy uznamy, że zostajemy teoretyczkami, czy jesteśmy praktyczkami, ale czy jeżeli jesteśmy praktyczkami, to nie zawsze wypada się przyznać, tak? Niektórzy tutaj mają tytuły naukowe, przynajmniej w teorii mają racjonalną stronę swojego życia. Któregoś dnia rektor może to wypomnieć, nagranie jest tutaj sporządzane
ale
na żywo.
Ale przynajmniej jest cicho na razie, więc no, nie słychać się tak. Nas w drugiej sali. Tak,
mamy mniej szpiegów.
Którzy praktykują magię, dobrze wiedzą, że nie można się do tego nie przyznawać. Bo to jest coś, wtedy no, wypiera się tą magię z siebie, tak? Robi się jej jakby krzywdę, no naprzeciw.
Lepiej, jeżeli...
Co ja mogę powiedzieć? No nic.
Z drugiej strony jesteśmy w luksusowej sytuacji, ponieważ nikt nam już nie grozi spaleniem na stosie.
No na razie nie.
Na razie, tak.
Ale słuchajcie, w Indonezji...
Numer 2.
Dzisiaj się dowiedziałam, że w Indonezji powiększyli karę za uprawianie czarną magii i już można siedzieć 5 lat.
Mnie w ogóle fascynuje. Kiedy
jest
to...
normalnie, tak, jako kodeks prawny za uprawianie czarnej magii można...
Zdaje się, że w Afryce też jest jeszcze ten problem uprawiania czarów przez kobiety, regulowany przez
prawo. Co przez dzieci. Także, niestety.
Przy czym ten problem dotyczy też emigrantów z takich krajów, gdzie przecież całkiem dawno w Stanach Zjednoczonych bodajże 5 rodzin zostało oskarżonych o to, o przeprowadzenie egzorcyzmu na swoich dzieciach poniżej 3 roku życia. Egzorcyzmu, które dzieci nie przeżyły. Więc jeżeli ktoś jest w stanie zabić swoje dziecko, żeby wypędzić z niego demona, to znaczy, że wiara w tą magię i być może sama magia, albo demony, tak, jest wystarczająco silna, żeby pchać ludzi do robienia takich rzeczy.
Sam odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że samo to, że tu jesteśmy, pisanie jest rodzajem magii. W etcie kaldyckiej jest takie cudowne sformułowanie. Słowa ze słów stwarzają zaklęcie. Słowa ze słów jakby te słowa, nie tylko mówimy o magii słowa, tego co się wypowie i co się stało, ale również o tym, że ona sama siebie jakby zwielokrotnia.
Tam same litery były.
Tak,
od razu
tak, no bo prawda? Zaczynamy od run, tak, od tego, że litera może być literą w sensie takim, jakim myślimy, ale również jest znakiem magicznym, jest zaklęciem. Sam system pisania, czy raczej nie pisania, rycia, bo to jest jakby tutaj rytualizm gestu i tego, że obrót tej litery, tej runy stanowił o odwróceniu zaklęcia lub przekręceniu, ten słynny motyw z opowieści o Hagnim, kiedy matka mówi, nie jedźcie, bo ktoś tu pomylił zaklęcie, coś w tym zaklęciu jest nie tak. Przecież to była mądra kobieta, no znowu wracamy do kobiet, to była mądra kobieta, pisała te runy, kobieta je czytała. To była mądra kobieta, dlaczego te runy się nie zgadzają? To jest pierwszy sygnał, że bohatera czeka coś złego, że ten los został przekręcony, zaklęty, zamieniony.
Tak, słyszymy
teraz kogo?
Otwiera się kanał komunikacji.
Będzie się jakiś portal nie otworzył.
Tak. Ale tylko mamy...
Kto ma sól?
Mamy trzy czarownice, mogą tak powiedzieć. Czarownice czy wiedźmy?
Właśnie. Wiedźmy, oczywiście, że wiedźmy.
Jak to jest rozumiane? Czy czarownica, wiedźma, czy jest jeszcze jakieś określenie na to? Magiczka?
Jest zachorka.
To znaczy, ja myślę,
zachorka
to
bliżej jakby leczenia.
Tak. No ale to jest rodzaj magii.
Oczywiście.
Jeżeli ktoś pozostali nie wiedzieli, jak działają rośliny.
Jest, myślę, że bardziej byśmy wchodziły w przypadku skandynawskiej w kategorię drugą, to jest ta lepsza. Kategoria pierwsza, czyli uprawiających sejdr, to jest coś, co można by było określić jako czarostwo. Nie czarodziejstwo, tylko czarostwo. Jest to czynna magia polegająca na wywoływaniu duchów, demonów, na działaniu, robieniu komuś krzywdy. Najczęściej jest to znaczenie negatywne, ale na takim działaniu. I drugi gatunek, troszkę lepszy, wyższy, wieszczenie, gdzie wieszczka już nie działa poprzez jakiegoś ducha, czyli poprzez pośrednika, tylko ma bezpośrednią drogę kontaktu z tą siłą po drugiej stronie, wieszczące czy mówiące. I ten, tu był ten rodzaj kobiet, które łączyły się z mężczyznami, to już jakby nie było takiego rozgraniczenia. Tym niemniej macie mówki z kociej skóry? Z kociego futerka. Białego.
Mam żywego kota, wystarczy.
Mam trzy. Zamorduję każdego, nie kota.
Ja myślę, że tak. Moja szelma też uporałaby się ze mną bardzo szybko, gdybym przyniosła do domu taki artefakt.
Wieszczka skandynawska musiała mieć elementy ubioru wykończone futrem białego kota. Wiązało się to z tym, że trudno. Że najwyższa wieszczka, czyli Freja, poruszała się zaprzęgiem koci.
Błagam, może wiesz, jak one się nazywały, bo nikt tego nie wie na świecie, kogo nie pytałam, nie wiem, jak te koty się nazywały. No nie nazywały się w ogóle bierno?
W sensie, że rasa?
Nie, no wiedzą się, miały być jakieś imiona.
Imiona? Nie występują imiona. Są imiona wilków.
Tak, koniów, ale też nie ma kruków, tak, no szkoda.
Wszystko ma swoje imię. Ale
ciekawe jest też to, że ta wieszczka, gdy przychodziła wieszczyć do domu, ona była przyjmowana z niezwykłymi honorami, siadała na poduszce wypełnionej pierzem po to, słucham?
Kotami.
Nie.
To było trochę przykre.
Chodziło o ten efekt, by tak.
I miałam.
O, ktoś zna?
Wygul i triegul.
Dobrze wiedzą.
Tak. Ja nie znalazłam, musiałam się napisać zaraz.
Chodziło o to, by te pióra niosły ją niczym do lotu, żeby były przewodnikiem wierzby, którą za chwilę ogłosi.
Panie zaraz sprawdzą, czy działa, ci koty przyjdą na wezwanie.
Przyjdą.
Biorąc pod uwagę, że jesteś zdalna PKP, to wiesz, koci rydwan.
Koci zawsze.
Mnie się zawsze to podobało, wyobraźcie sobie tak naprawdę, jeżeli ktoś ma kota, no to wyobraźcie sobie koci zawsze, tak? Jo.
Kra.
brawo!
To musiał być trudny.
No właśnie, a cały czas mówimy o kobietach magiczkach. Co prawda jesteśmy w żeńskim wybitnie gronie tutaj.
Nie mówię, tylko ja mogę mówić o mężczyznach magach, ponieważ byli właśnie, jak mówię, w starożytności na przykład mamy bardzo dużo pozostałości dotyczących magii, magii czarnej, wróżbiarstwa, które było ogromnie rozwinięte i w ogóle praktyk magicznych właśnie w starożytnym państwie Hetytów, którzy mieszkali w Azji Mniejszej. To było potężne imperium, które gdzieś około 3000 roku przed naszą erą zaczęło się kształtować, a przepadło w sposób nagły i bardzo tajemniczy mniej więcej w 1200 roku nadal przed naszą erą. No i akurat co do Hetytów jest bardzo dużo zapisków dotyczących magii. I wiadomo właśnie, że w gruncie rzeczy zarówno mężczyźni, jak i kobiety byli tam magami, mieli właściwie takie same prawa.
Nie było rozróżnienia na gatunki między facetami a kobietami? Trochę.
No, oczywiście odrobinę, bo tam było, że niektórymi rzeczami zajmowały się właśnie kobiety tam wiedzące i tak dalej, natomiast innymi zajmowali się mężczyźni. Zwieszczyć mogły zarówno kobiety, jak mężczyźni w ten sam sposób. Przy pomocy tych samych jakichś rekwizytów w ten sam sposób. Natomiast to jest zabawne, rzeczywiście tam jak w całych tych wczesnych cywilizacjach lewantyńskich i w ogóle bliskich wschodnich panował straszliwy, śmiertelny strach przed czarnymi magami właśnie, którymi byli też zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Natomiast najstraszliwszą, najbardziej potężną była jednak pewna czarna dama, że tak powiem, której imię się nie zachowało nawet, ponieważ tak strasznie się jej bano, że mówiono na nią Zipalandavia, to znaczy ta z Zipalandy, mieszkanka Zipalandy, bo ona była tak przerażająca, że w ogóle gdyby ktoś powiedział jej imię, to mógłby zwrócić na siebie uwagę tej damy i nie można było tego w żadnym wypadku zrobić. Natomiast co w ogóle, lęk przed właśnie czarami, przed czarną magią był tak potężny, że no właściwie chyba opłacało się być czarnym magiem, dlatego że nic za to nie groziło praktycznie, oprócz zsyłki na Cypr. Takich, co pomniej, albo takich, już naprawdę... No, teraz tak, no, może to dlatego, że tam samych czarnych magów zsyła. No, rzeczywiście podnieść rękę na kogoś, kto był magiem, kto parał się właśnie magią czarną, magią ciemną, było nie do pomyślenia po prostu. Więc nawet król z całym swoim ogromnym autorytetem, nawet całe państwo i w ogóle jedyne, co mogło zaproponować, to jest usuniemy tego pana na Cypr, na przykład, czy tą panią na Cypr.
Wycieczkę.
Rzeczonej Zipalandavii nikt nigdzie nie usunął, ponieważ się jej za bardzo baną.
Ale usunięto jej imię?
No, imię jej się nie zachowało. Wiemy, że nazywała się po prostu Zipalandejka. Co śmieszne, Zipalanda była jednym z najważniejszych, najgłówniejszych i najpotężniejszych miast centrów religijnych. I nawet stamtąd, mimo wszystko, kapłani, potężni
to
w ogóle...
Tak jak od nas z Częstochowy.
Od nas z Częstochowy, tak. Dokładnie była to właśnie czarna magini, że tak powiem, czarna czarownica z Częstochowy byłaby.
Albo z Torunia.
Zależy jak to patrzy.
Zależy w którym momencie. Mi się wydaje, że nie ma nic dziwnego w tym, że jeżeli mówimy o magii, za chwilę się pojawia temat kobiety i magia. Już sam fakt, że dla większości kultur, niezależnie od ich stopnia prymitywności, rozwoju cywilizacji, magia była związana w jakiś sposób z cyklem księżycowym, z porami roku, z całym cyklem wegetacyjnym, a całkowicie naturalny sposób to kobiecość kojarzy się z tym znacznie bardziej. Tak, związek kobiecego ciała z księżycem czy z naturą jest o wiele bardziej wyraźny niż męski.
To chyba są już późniejsze tak, jakby postrzeżenia, ponieważ jakby na początku, kiedy zaczynamy mówić w ogóle o magii, no jeżeli możemy zaczynać o niej mówić, no to zaczynamy od późnego paleolitu, czy też środkowego paleolitu i zaczynamy oczywiście od szamanów. Które są jakby pierwszymi magami świata, są szamani z całą pewnością. Cały system szamański, który towarzyszył myśleniu szamańskiemu sposobowi patrzenia na świat, który wcale nie był do końca związany z religią konkretną, ponieważ były różne bóstwa. Szamanizm rozwijał się prawdopodobnie na całym globie. Dlatego mieliśmy zupełnie inne bóstwa w różnych miejscach świata,
gdzieś powiedzmy pod kołem podbiegunowym zupełnie inne niż gdzieś głęboko w Indiach, czy na wyspach Pacyfiku, czy gdziekolwiek. Natomiast wszędzie tam pewien trzon myślenia o tym, jak wygląda świat, jak jest skonstruowany. Trzy takie podstawowe czynniki zawsze w szamanizmie były. I był to, pierwszym jest taka trójdzielna struktura świata. Ona oczywiście mogła być jeszcze dalej tam dzielona. No, świat środkowy, którym jest Ziemia. Świat nadrzędny, niebieski, w którym mieszkają bóstwa i różne inne istoty, generalnie lub obojętne, lub przychylne ludziom. I świat dolny, w którym mieszkają demony, też obojętne lub nieprzychylne ludziom. Tak to wyglądało. Oś świata jest takim drugim elementem, który świadczy o tym, że w ogóle mamy do czynienia z szamanizmem. To znaczy, przez wszystkie te trzy takie plastry przebiega jedna oś taka pionowa, która może być kosmiczne drzewo, kosmiczna góra, nawet kosmiczny wodospad, przeróżne jakieś takie wertykalne przedmioty, rzeczy naturalne i umiejętność szamana wspinania się po tym drzewie życia tak w jedną, w drugą stronę. No i trzecia niezbędna rzecz do tego, żeby mieć w ogóle myśleć o szamanizmie, to jest lot duszy oczywiście. To, że w transie, podczas transu dusza szamana oddziela się od ciała, jest w stanie podróżować między światami, jest w stanie pośredniczyć między światem ludzi a światem nadprzyrodzonym, co jest niesłychanie ważne. My tu mamy właściwie pierwszego maga, tak, ponieważ on oczywiście wykorzystuje, jest to człowiek, który jest wyznaczony, jakby wybrany przez duchy, on jest wskazany przez świat nadprzyrodzony do tego, żeby się z nim kontaktować i w ten sposób jest niezbędny dla społeczeństw. Dlatego, że zapewnia, samo zapewniał wszystko tak naprawdę. Ciągłość kulturową, w prosperity swojego plemienia, w ogóle danej społeczności, jakikolwiek kontekst, w którym oni są wpisani, wszystko, od jedzenia, polowania, narodzin, śmierci, wszystko jest po prostu, wszystkie aspekty duchowości były jakby zależne od szamana. I to jest pierwszy mag, tak? To jest pierwszy człowiek, który parał się magią, od tego się w ogóle zaczęło jakiekolwiek myślenie o magii, myślenie magiczne. No i w różnych kulturach było różnie, ale rzeczywiście, jeżeli wracamy do tych podziałów damsko-męskich, no to z całą pewnością szamanami byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Czasem to zależało od tego, w jakim plemieniu, czasem zależało po prostu od tego, kogo duchy wskazały. I tutaj możemy szukać, moim zdaniem, korzeni wszelkich jakichś magicznych działań, z czego potem zaczęły się rodzić zupełnie inne, tak, kiedy pojawiły się cywilizacje miejskie, pierwsze cywilizacje miejskie, takie jak cywilizacja sumeryjska, cywilizacja akadyjska i tak dalej, ta struktura plemienna się trochę rozsypała, stała się czymś innym i pojawili się kapłani w ogóle już w neolicie, tak naprawdę. I pojawiła się prawdopodobnie wtedy postać Wielkiej Matki, która zaczęła nabierać znaczenia i tak dalej, i tak dalej. I wtedy mamy podział pewien na... Wtedy dopiero mamy podział na czarną i białą magię tak naprawdę. Bo przedtem rzeczywiście mieliśmy i czarnych, i białych szamanów. Z tym, że biali szamani byli to ci, którzy jakby niżsi tak naprawdę, słabsi, bo oni byli w stanie tylko podróżować do świata górnego, do świata nadrzędnego, do świata duchów, które były przychylne. I oni pełnili w sumie takie funkcje kapłańskie przede wszystkim. Odnosili się tam do tych bóstw, próbowali coś jakby wyjednać dla swojego plemienia. Natomiast czarni szamani, no, ogromnym prestiżem byli otoczeni i oni schodzili w dół i robili najgorszą, najbrudniejszą robotę. No, na przykład odzyskiwali dusze chorych, walczyli z demonami, po prostu zajmowali się czynną walką. A dopiero potem, kiedy już konstytuowały się cywilizacje miejskie, kiedy jakby kapłaństwo oddzieliło się w sposób wyraźny od szamaństwa, od magii. Pięknego. No to dopiero wtedy zaczynamy mieć podział na magię w ogóle czarno-białą i na jakichś takich magów, którzy robią coś dobrego i robią coś złego. Przedtem tego nie było.
Czyli jakby wyciągając z tego, co najważniejsze, u swego początku magia nie ma kolorów, nie ma gradacji, po prostu jest samo jądro,
siłą,
jest. Tak.
Jest
siła. Siła jest. Dopiero kiedy idzie
w pewien sposób jest to świat. Ich wersja systemu filozoficznego, tak, które znacznie późniejsze cywilizacje usiłowały nadawać. Zresztą ja próbowałam sama sobie odpowiedzieć, w którym momencie, bo wiadomo, że cywilizacja jeszcze każda działa we własnym kręgu, ale mnie zawsze fascynowało to, że cywilizacje niezwiązane ze sobą, oddalone kontynentami,
Wpadają na... Ty działa już?
Tak, już nie działa.
Brawo, technika się poddała. Że cywilizacje oddalone od siebie, ludzie oddaleni setki wieków wpadają na te same pomysły, mają ten sam tryb myślenia magicznego, typu magia sympatyczna. Chcę, żeby coś się udało, więc wykonam jakąś czynność, która w symboliczny sposób przekona, niezależnie duchy, boginie, fatum, cokolwiek, przekona do tego, żeby rezultat moich starań odbił się na rzeczywistości zewnętrznej, tak? Ułożę tutaj te kamienie, wyrysuję tutaj ten wzór, przekuję tutaj tę laleczkę, tak? Różne są w różnych kulturach motywy, ale przekonanie, że tym moim drobnym działaniem jestem w stanie wpływać i na innych ludzi, i na coś dużo potężniejszego niż człowiek, czyli na naturę, i na historię dziejów, tak? Są przecież jakieś przekazy o tym, jak jeden pojedynczy mag swoim działaniem próbował wpłynąć na losy wojny.
Tak,
na zwycięstwo lub przegraną konkretnego przywódcy politycznego, teraz byśmy powiedzieli wtedy trochę inaczej. Więc ten moment, w którym wykluwa się myślenie magiczne, które sprawia, że jednostka nabiera przekonania, że może zrobić coś więcej niż tak naprawdę jest w zasięgu ludzkiej, pojedynczej, jednostkowej mocy, to jest moment, w którym dla mnie rodzi się magia. I to jest niesamowite, bo mi się wydaje, że to jest obecne w każdym z nas. I czy się do tego przyznajemy, czy przyznajemy się do myślenia magicznego, tego się nie wyrzuci, tak? Pytałam kiedyś moich studentów o to, co robią, żeby zaliczyć sesję. I słuchajcie, to jest... Oni wymieniali, padały po prostu z 15 odpowiedzi w ciągu zaledwie 3 minut. I żadna z 15 odpowiedzi nie była, uczę się. Staram się przygotować jak najlepiej. Staram się opanować materiał. Nie, było mnóstwo technik, nie wiem, padały czerwona bielizna, ta sama, którą się miało na maturze. Swoją drogą to były studentki 4 roku.
No Jezu, odpowiadałem.
I faktycznie, jak mi wyjaśniły, to jest bielizna noszona wyłącznie na egzaminy. A tak... w bezpiecznym miejscu przechowywana. Talizmany, nawet te, pamiętam na jakimś zaliczeniu, ale to był pierwszy rok, więc to były jeszcze bardzo wystraszone studenckie duszyczki. Na 15 biurek na 6 były słonie, a na 2 były jakieś inne talizmany, już nawet nie przyglądałam się im, ale takich odruchów myślenia magicznego jest mnóstwo. Używanie konkretnych długopisów, które przynoszą szczęście, tak? Sama pierwsze 2 powieści, wszystkie notatki robiłam tym samym piórem, którym uczyłam się pisać, w ogóle pisać. Tak? Pióro ma 30 lat niedługo. Więc dzisiaj używam je oszczędnie, boję się, że się skończy. A wtedy skończy się wiadomo wszystko. Więc nadajemy mnóstwo symbolicznego znaczenia, nawet jeżeli nie przywiązujemy do tego uwagi, albo nie przyznajemy się, tak, jesteśmy wyznawcami magii, tak, uprawiamy swoje małe, codzienne czary.
No i jeszcze gorzej jest odwrotnie, to znaczy jest taki makabryczny dosyć test, który działa na przykład na właśnie na sceptyków, na ludzi, którzy uważają, że kompletnie nie ma nic na takich materialistów skrajnych, czasem nawet ateistów. Mówi się, okej, wstań i powiedz teraz, tu i teraz chcę natychmiast mieć śmiertelnego raka. Prawie nikt tego nie przechodzi, słuchajcie. Prawie nikt tego nie przechodzi, naprawdę. Jednak mimo wszystko...
Ale jeżeli Boga nie ma, nikt nie porazi, tak?
To jest już mniejsze, natomiast ten lęk jakby przed jakimiś chorobami ciężkimi,
to jest, się to tak jest najstraszniejsza rzecz teraz.
Tak, to jest najstraszniejsza
rzecz. Zmieniają się rzeczy. Kiedyś można było przeklnąć kogoś, aby twoje kozy nie miały młodych.
No na przykład. Tak? Owce nie
albo tak, niech twoje kolejki dają twarz do mleka.
Twoje owce mają...
Dzisiaj najstraszniejsza rzecz, którą sobie wyobrażamy, to jest albo
rak,
albo finansowe niepowodzenie, tak? Żeby każdy twój grosz wyprowadzał się z twojego portfela z 3 innymi.
Żeby nie było twoim
ratem kredytowym. Zmienne stopy procentowe.
Ja myślę, że... Ja myślę, że państwa obecność na tym spotkaniu, taka nadliczna, nadprogramowa, jest też dowodem na to, że państwo nie przyszli tutaj od nas
uzyskać informacji, czy magia istnieje, tylko Państwo przyszli posłuchać o konkretnych.
I nowych zaklęć. I co jeszcze mogę zrobić?
No to na dużym urzędzie autorskim, no w razie.
Po takim wypadku.
Nowe zaklęcia.
Skąd bierze się siła magiczna? Czy to jest jakieś. Czy to są duchy? Czy trzeba odprawić odpowiedni rytuał, wobec siły żywiołów? Jak to jest z magami, z czarownicami, z osobami wiedzącymi w tych kulturach, którymi się zajmujecie, czy zajmowałyście?
Czy nie ma jednej odpowiedzi, bo sposobów jest zawsze kilka. Z jednej strony może być to dar udzielony temu jedynemu człowiekowi, dar wieszczenia, dar przede wszystkim wieszczenia i jasnowidzenia. W przypadku uprawiania czarostwa, mówię tutaj o skandynawskiej, jest to splot okoliczności, czyli i daru, i tego, że dana osoba wykona określone sekwencje czynności. No tutaj żadnego odkrycia nie ma, to w każdej mitologii będzie zawsze ta jakby warunki będą niemalże identyczne, różnić się będą tylko scenografią przynależną do danej epoki i do danych okoliczności. Chciałam Wam powiedzieć coś ciekawego, ale zapomniałam. Nie, chciałam Wam powiedzieć o takim szczególe, który może wyróżnia tą skandynawską bardziej, ale w tej chwili zamyśliłam się.
No jeżeli chodzi o ludzi starożytności, no to tak naprawdę dla nich istnienie magii czy świata nadprzyrodzonego było tak absolutnie oczywiste, że pytanie się na przykład, no skąd się tam bierze ta magiczna moc czy coś, ona oczywiście jest. Jest jej więcej, jest potężniejsza znacznie niż świat ludzki, świat ziemski, świat realny. To jest tak, że oni na przykład, no oni postrzegali wszędzie nadprzyrodzone istoty, wszędzie postrzegali duchy, one po prostu były. Były i należało coś natychmiast z tym zrobić, no bo jeżeli na przykład ktoś miał sen, w tym śnie przychodził do niego zmarły krewny czy ktokolwiek, no to natychmiast należało biec pędem do czarownika, odprawić różne przedziwne rytuały, przede wszystkim właśnie wieszczenie, przede wszystkim właśnie różne takie rzeczy, żeby sprawdzić, czego ten chce, bo tak tego zostawić nie można było, ponieważ to generalnie się kończyło jakimiś dramatami i nieszczęściami, jeżeli przychodził zmarły. W ogóle bano się straszliwie właśnie powrotu w jakikolwiek sposób zmarłych z zagrobu. W tej chwili kompletnie zatraciliśmy ten lęk, jak widać po filmach, które powstają. Tak? No kiedyś na przykład film o wampirze, czy tam tutaj nieumarły jakiś czy inny zombie, który tam może się w kimś zakochać. Jak to zakochać? To był potwór w ogóle, groza.
Ale on błyszczał, więc to...
On błyszczał. Ale chodzi o to, że teraz właśnie mamy taki moment, w którym taki w ogóle taka rzecz przychodzi ludziom do głowy, a jeszcze tak naprawdę w XIX wieku, bo to nie do pomyślenia. Bo ten powrót zmarłego był straszny. I powrót zmarłego był przestraszny, był po prostu zmorą, tak jak ludzie siedzieli i teraz się na przykład właśnie zastanawiają, jak ja spłacę kredyt, to taki biedny hetyta leżał w łóżku i mówił, Boże, jak mi się ciocia przyśni, to co będzie, bo ktoś nie tam...
A nie sądzisz, że ten w tej chwili brak lęku przed powrotem umarłego, czy przed umarłym, bierze się właśnie z niewiary w odwracalność śmierci? Bo moim zdaniem tak. Bo te prawdziwe lęki, które generujemy, są jednak odbiciem prawdziwego naszego myślenia, nie tego życzeniowego, tylko prawdziwego. Jeżeli generujemy lęki związane ze zdrowiem i z pieniędzmi, to ta bardzo materialna strona jakby dotyka nas najbardziej.
Z drugiej strony, bo z lekkością żonglujemy. Zasłaniamy kirem lustra. W większości domów nadal się to robi. Nadal jest czuwanie, nadal jest zasłanianie lustra ciemnym materiałem albo odwracanie lustra... odbijając tak, się z panu, żeby duch odszedł w spokoju, żeby się nie zatrzymał, żeby nie opętał kogoś z rodziny.
Właśnie, bo to było coś strasznie nienaturalnego. Za tym iść dalej.
Po co jest czuwanie? Czuwanie jest po to, że krewni lub sąsiedzi, znajomi gromadzą się przy ciele i pilnują go. Nie tylko po to, żeby ten duch odszedł w spokoju, ale żeby nic innego nie wlazło w to ciało.
Ciało
3 dni po śmierci jest jak w bardzo wielu tekstach się pojawia, że jest niemalże jak próżnia, która zasysa duchy, które mogłyby chcieć w nie wejść. I oczywiście
nie mamy my jak ludzie na tyle dużo szczęścia, żeby to był akurat duch pomyślności, który pragnie wejść tutaj w ciało staruszki dobrobytem całą
ludzkość
zapracowany jest, albo leniwy wyjątkowo, trudno powiedzieć. Tylko oczywiście zdarzyłoby się coś złego, tak? Przyszedłby, przecież jest mnóstwo opowieści o kochankach powracających z zagrobu, nie wiem, ja strasznie lubię Dolinę Issy i ten moment, kiedy po prostu sprawiedliwość bierze górę, tak, trzeba obciąć kobiecie głowę, położyć ją piersiami do ziemi. Bardzo. A ksiądz, zauważcie, w Dolinie Issy ma się świetnie, tylko się wyprowadził. Pewne rzeczy są niezmienne. Więc lęk przed ciałem jest, tylko my sobie nie zdajemy sprawy, po co my pewne rzeczy robimy.
To jest, ale to jest to, o czym, mówiłaś na początku, o tym, że takie zaprawienie magią codzienności jest bardzo wysokie, bardzo często bez świadomości, jaka ideologia za tym stoi. I też to, o czym wspomniałaś, że ta magia wżarta w naszą codzienność w sposób zupełnie niezauważalny, to jest ta magia kobiet, to jest ta magia przenoszona z pokolenia na pokolenie i też często już przy zatraceniu poczucia, czemu ona ma służyć. Powtarzana jako rytuał, czy jako zwyczaj. Ta magia kobiecego świata, magia domowego ogniska, czyli krótko mówiąc, magia spraw mniejszych, tym niemniej obejmującej większość naszego życia. Przypomniało mi się, co chciałam wam powiedzieć. Jest takie skandynawskie zaklęcie, trzy ciernie. Słyszeliście o nim kiedyś? To jest niesamowite, że można poświęcić jedno z najgroźniejszych czy największych zaklęć w sprawie miłości. Jest takie zaklęcie, które mówi o trzech niespełnieniach. O niespełnionym pożądaniu, niespełnionej miłości i nigdy niespełnionej tęsknocie. To zaklęcie raz rzucone spowoduje, że nigdy nie zobaczy się ukochanego człowieka, nigdy się z nim nie połączy, nie zespoli, nigdy się z nim nie będzie, nigdy się nie będzie odczuwał miłości. I było to zaklęcie, którego nie istniała jego forma pozytywna, to znaczy nie dało się go odwrócić. Raz rzucone było ostateczne.
Przekleństwo absolutne.
Tak. Trzycielne.
Proszę.
Ja muszę powiedzieć tylko, że bardzo żałuję jednej rzeczy. Magia, nawet jeżeli opanuje się jej podstawy, nawet jeżeli się świetnie opanuje teorię, bywa dosyć kapryśna w praktyce. Zresztą samo wykonywanie magicznych rytuałów wiąże się z wieloma niedogodnościami, zwłaszcza jeżeli żyjemy w zmiennym klimacie, tak? Pamiętam, 3 miesiące temu postanowiłam przeprowadzić bardzo poważny rytuał, podeszłam do niego bardzo poważnie, aby przyciągnąć dobrobyt finansowy. Doszłam do wniosku, że wystarczająco długo się obijał i omijał moje domostwo, że trzeba jakoś tutaj zwabić, tak? Zwabić wszelkie pieniężne duchy i nieważne, czy będą to runy, czy będą to zaklęcia, byle działało. Tak?
Ale chodziło o sąsiadów?
Nie. Niestety sąsiedzi nie przychodzą z darami. Może by nam zmienić okolice. I to jest... To też jest właśnie jeden z tych elementów, który momentalnie mnie rozbawił. Kiedy zaczęłam czytać zaklęcia wskazane w takich sytuacjach, trzeba spełnić bardzo wiele konkretnych wymogów. Trzeba mieć też bardzo wiele konkretnych ingrediencji do receptury. I to jest fantastyczne, ponieważ niepowodzenie nawet jednej drobnej, maleńkiej, jednego maleńkiego elementu tej receptury sprawia, że oczywiście...
No nie działa.
Na co liczysz, tak? Licz na siebie. Dla każdej osoby, dla każdego dnia urodzenia są wyznaczone bodaj 2-3 daty w roku, kiedy ten rytuał można przeprowadzić. Tak się złożyło, że u mnie był to 14 lutego. Miłosne zaklęcia, idźcie na razie na bok, tak tutaj... Potrzeba czegoś innego. Wiecie, skąd wziąć w lutym własnoręcznie zebraną jarzębinę, która ma mniej niż rok? Nie, przepraszam, mniej niż miesiąc. Bo to muszą być świeże czerwone jarzębiny. W lutym.
Zamrażarki.
Ale miesiąc.
A to było z jarzębinami i spirytusem?
Nie, ze spirytusem, z jarzębinami, pierzem i korą dębu. Więc dało się wszystko zebrać oprócz tej czerwonej. Był odpowiedni dzień roku, odpowiedni układ planet, odpowiedni, nawet faza księżyca wyjątkowa, raz na 10 lat się zdarzająca akurat w tym układzie dni magicznych. I co? Jedna, przepraszam, siedem owoców jarzębiny całkowicie zaprzepaściło moje szanse na finansowe sukcesy, powodzenie. A naprawdę, jestem z tych, którzy się dzielą, więc jeżeli ktoś ma pomysł, jak za 10 lat, 14 lutego, zdobyć miesięczne jarzębiny, ale one, znowu wegetacja.
Będzie wisiało na tym drzewie.
Może jarzębina modyfikowana genetycznie.
No, też dobre.
I nauka tutaj zaprzątnięta w magię, tak? Znaczy, podejrzewam, że może na przykład są kraje, w których jarzębina w lutym owocuje i akurat jest w szczycie dojrzałości, więc jeżeli ktoś wie gdzie, to ja bardzo chętnie.
Ale to, o czym Aneta powiedziała, jest doskonałym podsumowaniem, dlatego że w każdej magii, z jakiegokolwiek regionu by nie pochodziła, wszyscy magię uprawiają, ale magów wybitnych jest zawsze niewielu. I to oni przychodzą do historii. No. Wystarczy brak jarzębiny
i... Merwin coś wymyślił.
Będę dalej nad tym pracować. Tak? Jeżeli zdobędę wreszcie receptury na zaklęcie pomyślności, macie jak w banku, że zostanie nie tylko umieszczona w książce, ale ogłoszona ku pomyślności nas wszystkich.
Ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie tego, jak się magii uczono, bo wiadomo, że magia to jest coś, czego trzeba się nauczyć. To znaczy, trzeba nauczyć się odprawiania rytuałów, trzeba odpowiednich gestów i odpowiednich słów się nauczyć. Z popkultury znamy przykłady, no powiedzmy sobie szkół magii, tak? A jak to bywało dawniej? W Skandynawii, na starożytnym Bliskim Wschodzie, u
Słowian.
Wydaje mi się, że w każdej kulturze ceną za zdobycie wiedzy magicznej, cena jest wysoka, one są różne. Odyn za swoją wiedzę magiczną zapłacił okiem i krwią. Wisiał przez 900 mil do góry nogami na jesionie, na drzewie Poznania i w ten sposób wpłynęła w niego wiedza dotycząca mocy i działania run. Nie ma nic za darmo i każda nauka o magii nas tego uczy, że mag nie tylko płaci za wiedzę, ale również płaci za wykorzystywanie jej. Jest jakby cena za to, że mogę z magii korzystać. Dlatego bardzo często osoby zajmujące się magią są to osoby, które posiadają jakąś specyficzną, powiedzielibyśmy, ułomność, a moglibyśmy nazwać to czymś.
Jakąś niepełnosprawność,
tak, często fizyczną. Tak, odpłaci okiem,
nie tylko.
Szał wieszczenia, czy ten stan, w którym się wieszczy, zapłatą za niego jest wyczerpanie. No, olbrzymie wyczerpanie, nieprzytomność, która trwa.
Posiwienie przez jedno.
Tak. Nie ma nic za darmo, wybitnych jest niewielu i to są z kolei te przestrogi, które mają chronić nieostrożnych adeptów, mają być sitem, na którym zostaną ci, którym być może nie starcza siły, osobowości i wiedzy, żeby uprawiać magię, no, magię pełną gębą, bo mówiłyśmy tutaj o tym, że nie zawsze jest rozgraniczenie na magię czarną i białą, bo też w gruncie rzeczy zaczynamy wchodzić w zastanawianie się, czym jest dobro i czym jest zło. Ono nigdy nie jest tym samym. I dlatego ten odsiew adeptów być musi i na pewno nie ma nic niesłusznego.
Jeżeli chodzi na przykład o kulturę szamańską, no to wiadomo, że tam akurat zapłata za bycie wybranym przez duchy była niesłychanie ciężka. Tak naprawdę jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy byli tchnięci przez duchy, którzy uciekali, którzy nie chcieli podjąć tego brzemienia. No z tym, że wiadomo, że w tym momencie jest nieszczęście, jakby zaczęło dotykać ich najbliższych, ich rodziny, więc oni nie mogli długo się bronić.
jasne było, no, jakie były wyznaczniki tego, czy ktoś może zostać czy nie szamanem, na przykład. To już było przy urodzeniu widać, na przykład dziecko, które urodziło się słabe, chorobite, z trudem przeżyło, już miało plusa, że będzie prawdopodobnie szamańskie.
Już było na granicy.
Już było na granicy, tak. No i oczywiście wszystkie jakieś defekty tego typu. Albo ktoś, kto się mało socjalizował. Szaman się nie socjalizuje. Jeżeli ktoś jest samotnikiem, ma mało przyjaciół, często przebywa gdzieś poza wsią, poza plemieniem, tym bardziej w przyrodzie czy gdzieś, no to już jest znak, że prawdopodobnie jest wybrany przez duchy. Po czym akurat ludzi, głównie na Syberii, dotykało coś, co się nazywało chorobą szamańską. I tak dokładnie nie wiadomo to naprawdę, co to jest. No polegało to na tym, że człowiek zapadał ciężko na zdrowiu, właściwie był bliski śmierci, według prawdziwych szamanów, szaman umiera. I dopiero potem, w tym momencie, w którym umiera, przenosi się do świata duchów, gdzie odbywa inicjację, która jest akurat wśród ludów syberyjskich niesłychanie brutalna. Jest dekapitowany, na przykład rozdzierany żywcem na strzępy przez duchy, które go rozdzierają, łącznie z tym, że kościec na przykład jest rozczłonkowany kompletnie. Jest gotowany na przykład w kotle i on w ogóle wszystkie te oczywiście odczucia tam cały czas ma podczas tej miłej zabawy. No i następnie zostaje złożony ponownie przez duchy jako nowy człowiek i każdy szaman, prawdziwy szaman powinien mieć dodatkową kość. Dodatkowy organ czasami, czy coś, ale dodatkowa kość musi być na 100%, jeżeli chodzi o szamanów syberyjskich, która jest właśnie wstawiana i to jest źródło mocy. I tą kość gdzieś tam wepchniętą każdy szaman ma. No i on się potem budzi i...
Jak kość w komputerze.
Prawie. No i prawdę rzeczy problem nadal pozostaje, bo jak się oschnie, no to jest już szamanem, prawda, ale jeszcze nic nie wie. Więc musi rzeczywiście wtedy jakby najczęściej pod opieką innego dojrzałego szamana robi sobie swoje własne magiczne przedmioty, przede wszystkim bęben szamański, który pozwala mu się przenosić do górnego świata, odprawia mnóstwo przeróżnych tam rytuałów i zresztą sam praktykując po prostu pokazuje, czy jest dobrym szamanem, czy nie. Musi po prostu się wyprawiać do świata duchów, musi walczyć o duszę i tyle. Czyli właściwie szaman jest sam tak naprawdę. Człowiek mag jest zawsze sam. To jest człowiek samotny, to jest człowiek, który jest sam na sam ze swoją magią, tyle.
Mogę jeszcze, czy już?
Tak.
Bo jeszcze nawiązując do tego pytania o źródło mocy. Na przykład w późniejszych wykonaniach się pojawia teoria, która jest praktycznie oczywista, że każdą żywą istotę wypełnia energia życiowa. Czy to mana, prana, jak to nazywać. Czy w tym samym mamy tutaj w ogóle...
Pojawia się, oczywiście, że się pojawia. To znaczy, to jest w ogóle teoria duszy. Tak, duszę ma według szamańskiego systemu wszystko. Tak samo drzewo, tak samo jezioro, tak samo przeróżne, ale z tym, że jest to rzecz dana, konkretna, przynależna jednemu stworzeniu. To nie jest na przykład jakieś... Oczywiście, że moc wypełnia świat, prawda? Natomiast człowiek może mieć kilka dusz na przykład, w ogóle zwierzęta mają kilka dusz na przykład, czy w ogóle ta dusza, to jest bardzo skomplikowane rzeczywiście, tam jest kilka poziomów, na przykład, albo i więcej, do 7 na przykład, czy w ogóle, no to też zależy od tego, jakie plemię i w co wierzy. Natomiast rzeczywiście częścią szamańskiego takiego postrzegania świata jest to, że wszystkie stworzenia, rzeczy, posiadają moc, posiadają duszę i to można wykorzystać. Nie spotkałam się z tym w przypadku szamanów, żeby na przykład można było od kogoś wyciągnąć energię życiową. Raczej nie.
A chociaż to się czasami wiąże z technicznością ceny, którą się płaci za magię. Złożenie w ofierze, uaktywnienie poprzez ofiarę.
Tak, na przykład ofiarę tam z ludzi czy coś takiego. Ale
albo
to jest,
zwierząt.
Albo zwierząt. Ale to nie jest w ten sposób, że się wyciąga moc po prostu.
No tak.
Z kogoś, z czegoś. Słucham?
To jest jako przyjęcie...
To jest przyjęcie, tak, mocy. No.
Mocy z, najprostszym sposobem nauki magii, o co pytałaś, Ewo, jest dziedziczenie jej niejako. To znaczy uczenie się od matki, uczenie się od babki, kwestia jakby pokolenia. Przy czym bardzo wiele wiedźm potomstwa nie miało, no ze względu na pewną, czy wykluczenie z takiego codziennego życia, czy pewien strach, czy pewne konsekrowanie jej jako osoby do pewnego stopnia nietykalnej, więc wtedy dla niej pozostawała opcja przysposobienie, nawet nie adopcji, tylko przysposobienia ucznia i też znowu, co będzie sprawiało, że w jakiś sposób ona zobaczy w kimś potencjalną wiedźmę na przyszłość. No, oczywiście najłatwiej, żeby było coś, co się rzuca w oczy, tak? Jeżeli to będzie albinos, jeżeli to będzie osoba rudowłosa, jeżeli to będzie osoba, która ma jedno oko takie, drugie inne, bo to też...
Ktoś dziwny się
tak, ktoś inny, albo ktoś, kto jest wyjątkowo...
Albo tam siódmy syna, tak. Syna na przykład, czy coś takiego ma tam.
Znowu, myślenie magiczne, że ma nadawanie znaczenie jakimś właśnie element tego. Ale to jest ciekawe, w wielu kulturach, chyba najbardziej popularny w ostatnim czasie, gdzieś takie, jeśli chodzi o użycie popkulturowe, jest motyw skinwalkera, czyli magia, to, że ją możesz mieć, nie znaczy, że ją będziesz mieć, jeżeli nie jesteś gotów ponieść ofiary. Żeby zostać skinwalkerem, trzeba złożyć paskudną ofiarę, to trzeba złożyć w ofierze nie siebie, nie zwierzę, tak, tylko kogoś bliskiego, kogoś z rodziny, kogo kochało się z rodziny najbardziej, czyli nie nielubianą siostrę, albo tą kuzynkę, o którą jestem właściwie zazdrosna.
Ciotkę, która jest taka okropna.
Tylko tak, każdy z nas by kilka osób, które mógłby poświęcić bez większego poświęcenia, a tymczasem tutaj zasada jest taka, że to musi być ta osoba, której właśnie najbardziej byśmy nie chcieli. Czyli jakby sam potencjał magii, czy sam potencjał magii, którą mogłabym władać, jest niczym, jeżeli nie jestem w stanie zdobyć się na takie poświęcenie, ale to jest jednoznacznie z przejściem momentu, nie ma dobrych skinwalkerów, tak? Tu nie ma możliwości badania białą magią przy tej właśnie technice.
Dziękuję za rozmowę, bo chyba już musimy powoli kończyć, także dziękuję za gusła, za czary, za wiedźmowanie razem.